niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Stoi królowa po Twojej, Panie, prawicy. Obrazy, którymi dzisiaj przemawia do nas liturgia, słowa są niezwykle sugestywne. Chcielibyśmy trochę tak jak święty Jan zapatrzeć się właśnie w obraz Maryi, którą tak jak malarze to przedstawiają, aniołowie unoszą z ziemi ku wyżynom nieba. W ikonografii bizantyjskiej to zaśnięcie, tak zwane zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny jest ukazywane w sposób znamienny. Otóż przy łożu, na którym spoczywa ciało Maryi, stoi Chrystus zmartwychwstały, Chrystus uwielbiony i trzyma na rękach postać jakby małego dziecka zawiniętego w becik, w pieluszki. W ten sposób autorzy ikon przedstawiają, że wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wyniesienie jej z duszą i ciałem do chwały niebieskiej jest tak naprawdę zwycięstwem Chrystusa w niej. Święty Paweł pisze nam, że Chrystus powstał z martwych jako pierwszy spośród tych, co pomarli. W Chrystusie też wszyscy będą ożywieni, każdy według własnej kolejności, Chrystus jako pierwszy, a potem ci, co należą do Chrystusa. I tutaj możemy odnaleźć swoisty klucz do zrozumienia dzisiejszej uroczystości. Maryja została zachowana od skażenia rozkładem ciała, które jest właściwe procesom biologicznym, dlatego że w sposób wyjątkowy należała do Chrystusa. Moglibyśmy pomyśleć, ale to odwrotnie. To ona przecież przyjęła w swoim łonie dziewiczym słowo, które stało się ciałem. To ona nosiła Chrystusa jako maleńkie dziecko w swoim łonie. Urodziła go, troszczyła się o niego. No właśnie, autorzy ikon przedstawiają, że Syn Boży jako uwielbiony, zmartwychwstały, zwycięzca śmierci pochyla się nad swoją matką i ją bierze w swoje silne dłonie, aby wywyższyć ją, dać jej udział w swojej chwale. Jakby odwzajemniał tę troskę matczyną, której doświadczał, przyjmując na siebie naszą ludzką naturę. Niewiasta obleczona w słońce. Słońce w symbolice biblijnej oznacza Bożą chwałę. Maryja nie świeci swoim własnym blaskiem, bo ona w momencie zwiastowania wyznała, że jest tylko pokorną służebnicą Pana. W niej jaśnieje blask Chrystusa zmartwychwstałego. Pamiętamy zapalenie świecy podczas Wigilii Paschalnej. Chrystus zmartwychwstały ukazuje się jako ten, który rozprasza mroki śmierci, mroki grzechu. Zwycięża. W Maryi zwycięża w sposób całkowity, doskonały. Bo dla Maryi moment zakończenia tego ziemskiego życia jest równocześnie momentem zmartwychwstania. Dla nas, w tym naszej rzeczywistości jest grób, nasze ciało podlega rozkładowi, dla Maryi nie, ponieważ ona całkowicie była oddana Bogu. Nie było w niej nic, czego by grzech mógł się przyczepić. Dlatego śmierć nie mogła zapanować także nad tym dziewiczym ciałem Maryi, wolnym całkowicie i całkowicie oddanym Bogu. Cieszymy się, że możemy dzisiaj wyznawać tę prawdę wiary i wzywać Najświętszą Maryję Pannę w niebo wziętą jako naszą pośredniczkę przed Bogiem. Ale sens apokaliptycznej wizji jest także inny. Święty Jan Apostoł, ukazując ten obraz niewiasty obleczonej w słońce z księżycem pod stopami, mówi najpierw o oblubienicy Chrystusa, którą jest Kościół Święty, eklezja, rodzaj żeński. Dlatego dziewica, niewiasta obleczona w słońce. Ta niewiasta jest brzemienna w obrazie apokaliptycznym, bo Kościół nieustannie rodzi do życia potomstwo Chrystusowe. Rodzi tych, którzy przez wiarę stają się dziećmi bożymi, upodobnieni mocą Ducha Bożego do Chrystusa. My jesteśmy i oblubienicą Kościoła, i potomstwem Kościoła. A więc to dzisiejsze święto, ta uroczystość mówi nam też wiele o nas samych. Chwała, którą cieszy się Maryja Wniebowzięta, nie jest jej wyłączną własnością, jej wyłącznym przywilejem. Raczej Kościół rozpoznaje w niej pierwszą córę Kościoła, która osiągnęła pełnię, do której my, dzieci Kościoła, zmierzamy nieustannie. Zmierzamy, zmagając się z własną słabością, z grzechem, doświadczając nieustannie daru Bożego miłosierdzia, doświadczając zwycięstwa Chrystusa w naszym życiu. Krok po kroku zbliżamy się do udziału w tej chwale, którą Chrystus zmartwychwstały dla nas przygotował. Mamy żyć pełnią życia. To jest nasze przeznaczenie. I nie czekać, że kiedyś w niebie, ale już teraz żyć pełnią Bożego życia, którym zostaliśmy obdarowani na Chrzcie Świętym. W wizji Apokalipsy, którą słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jest także inny obraz. Nie tylko owa chwalebna niewiasta obleczona w słońce, gwiazdy, księżyc, symbol zmienności, niestałości pod stopami, a więc ona nad nim panuje, ale także smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a więc symbol pełni władzy, ziemskiego panowania. Smok w symbolice biblijnej jest zawsze znakiem złego ducha. Smok, wąż, szatan to jest ten, który od początku czyha na szczęście człowieka i chce go oderwać od Boga. Autor Księgi Apokalipsy widzi tego smoka, który ma naprawdę niecne zamiary. Stoi przed niewiastą, aby pożreć jej dziecię, gdy tylko ona porodzi. Jezus nazwie złego ducha zabójcą od początku. To ten, który chce nas pozbawić naszego udziału w chwale Bożej. Chce nas pozbawić pełni życia w jedności z Chrystusem zmartwychwstałym. Zniszczyć życie. W liturgii słowa możemy odnaleźć pewne napięcie. Ten smok barwy ognia jest zabójcą, chce zniszczyć, a oto wtedy, gdy Maryja nawiedza Elżbietę i tylko Elżbieta słyszy pozdrowienie Maryi, doświadcza napełnienie Bożym Duchem, który sprawia, że dziecko noszone przez Elżbietę w łonie porusza się z radości. To jest eksplozja życia. Radość z nowego życia. Tam, gdzie jest Boży Duch, tam jest radość, tam jest obdarowanie nowym życiem, tam jest doświadczenie działania Boga, który hojnie rozdaje życie, który jest dawcą życia. Zabójca, ten, który chce niszczyć, nie może się mierzyć z tym, który jest dawcą życia. Smok zostaje zdeptany przez Chrystusa. Maryja ukazywana jest jako ta, w której spełnia się przepowiednia z Księgi Rodzaju. Potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Gdy my odczytujemy dzisiaj, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia, te słowa z Księgi Apokalipsy, to czerwony smok może nam się też kojarzyć w kontekście historycznym. Rok 20, rocznica cudu nad Wisłą. Wojska bolszewickie pod czerwonymi sztandarami, czerwonymi, bo unurzanymi w krwi ludzkiej, miały po trupie odradzającej się dopiero po wieku rozbiorów Polski zanieść ateistyczną, bezbożną rewolucję na całą Europę, na cały świat. Taki był rozkaz Lenina wydany dowódcom Armii Czerwonej. Po trupie burżuazyjnej Polski do światowej rewolucji. Rewolucji, która miała zmieść chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. Przypisujemy szczególnemu wstawiennictwu Matki Najświętszej to, co historia określa cudem nad Wisłą, to, co historycy nazywają jedną z najważniejszych bitew współczesnej historii, która najbardziej wpłynęła na losy współczesnego świata. Historycy mogą powiedzieć o tym, jak wielka była duchowa mobilizacja naszego narodu, jak ogromna modlitwa wszystkich pokoleń Polaków, i dzieci, i dorośli, i starcy zanosili nieustanne błagania do Matki Najświętszej, aby ocaliła naszą ojczyznę, aby uprosiła zwycięstwo. To, co określa się cudem nad Wisłą, wykracza poza nadludzki niemal wysiłek organizacyjny, wojskowy, geniusz militarny dowódców. Przecież w tym, co złożyło się na zwycięstwo, możemy wskazać wydarzenia, których nikt nie zaplanował. Jak choćby to z Podossowa, gdzie młody kapelan, ksiądz Skorupka, porwał spanikowanych młodych żołnierzy, ochotników, nieprzeszkolonych do natarcia, ażeby zatrzymać sowieckie uderzenie. Zginął, ale jego ofiara nie poszła na marne. Po drugiej stronie Radzymina, kiedy Polacy przygotowywali kontrnatarcie, młody porucznik w zamieszaniu wykonywał rozkaz, którego w zasadzie nie powinien był wykonywać. Porucznik Pogonowski poprowadził w nocy swój oddział do natarcia, powodując kompletny chaos w szykach sowieckich. I na to już spanikowane wojsko sowieckie runęło polskie, zorganizowane już tym razem uderzenie. Dzięki temu możliwy był sukces i odrzucenie Sowietów na pierwsze linie obrony stolicy. Jak choćby nieposłuszeństwo na polu walki, którego dopuścił się nie kto inny, ale Józef Stalin, jako komisarz wojenny bolszewickiej partii, powstrzymał przemarsz wojsk sowieckich spod Lwowa w kierunku na Lublin. Dzięki temu możliwa była kontrofensywa polska z Nadwieprza, która była jednym z istotnych elementów tego cudu nad Wisłą. Marszałek Piłsudski, podsumowując to, co się wówczas działo, mówił, że te wydarzenia domagają się wytłumaczenia działaniem jakichś innych, wyższych, nie tylko ludzkich przyczyn. Smog barwy ognia. Czy tylko wtedy było takie zagrożenie? Nie, dzisiaj również. Ten, którego obraz apokaliptyczny symbolizuje, nie przestaje szkodzić Kościołowi, nie przestaje czyhać na życie ludzi. Dzisiaj nawet niektóre media ze środowisk katolickich próbują dyskredytować posługę księży egzorcystów, którzy przez modlitwę Kościoła przychodzą z pomocą ludziom opętanym albo zniewolonym, w jakiś sposób dręczonym przez złe duchy. Próbują na nowo przekonywać, że mówienie dzisiaj o złym duchu to jest anachronizm. Dzisiaj trzeba opowiadać, że Pan Jezus jest dobry dla wszystkich, wszystkich kocha i nie ma się czym przejmować. Jak komuś coś dolega, to niech do psychiatry idzie. Żal, że nie tylko lewackie czy laickie środowiska z takimi, libertyńskie środowiska z takimi hasłami występują, ale nawet niektórzy teolodzy, siejąc zamieszanie w sercach i umysłach wielu ludzi. Wystarczy popatrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Jeśli patrzymy oczyma wiary, nie mamy wątpliwości, że dokonuje się na naszych oczach wielka duchowa walka. Walka o te wartości, za którymi stali nasi przodkowie w roku 20. Bóg, honor, ojczyzna. Dla nich warto było płacić za nie najwyższą cenę życia. Dzisiaj na różne sposoby, czy przez tę przestrzeń właśnie ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czy przez zmagania o dusze i umysły młodych ludzi, dokonuje się podobna walka. obrazy, które mogliśmy widzieć w pierwszych dniach sierpnia z tak zwanego festiwalu Woodstock, przystanku Woodstock. Takie babranie się rzesz młodzieży, tysięcy młodzieży i dosłownie i w przenośni, w błocie, deptanie godności ludzkiej. Ale obok mniejsza wprawdzie grupa gromadzona wokół przystanku Jezus, młodych ludzi zapalonych wiarą, miłością także do swoich pogubionych rówieśników, którzy z modlitwą i Ewangelią Chrystusa na ustach wychodzili na te woodstockowe pola, aby dzielić się świadectwem wiary. A pielgrzymki sierpniowe, wrócili już nasi pielgrzymi łomżyńskiej pielgrzymki, właśnie ksiądz Adam jest ich przedstawicielem. No młody to się dużo nie zmęczył specjalnie, tylko opalony widać, że jest mocniej niż inni. Ale jak nam było gorąco przy 35 czy jeszcze więcej stopniowym upale, żeśmy tu w kościele klimatyzację trochę już włączali, żeby się ochłodzić, to wyobraźmy sobie, jak się szło wtedy, jak nie było cienia. Co może spowodować, żeby i młodsi, i starsi ludzie pokonywali takie trudności? W takim upale, w takich warunkach to trzeba być albo wariatem, albo mieć naprawdę mocną wiarę, żeby ruszyć na pątniczy szlak. Czy więc pątnicy to są herosi wiary, to są ludzie doskonali? Na pewno nie. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, na tych pątniczych szlakach szukało umocnienia w wierze, ale szukało go tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie wskazuje Najświętsza Maria Panna. A ona dyskretnie, jak dobra matka, mówiła tak jak w Kanie Galilejskiej: zrób wszystko, cokolwiek Syn mój ci powie. Wsłuchujemy się więc i my w Słowo Boże, aby z wdzięcznością za doznane łaski wyśpiewywać Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Ten, który jest wszechmogący. On rozprasza ludzi pysznych, a wywyższa tych, którzy są pokorni. Z taką nadzieją i ufnością świętujemy dzisiejszy dzień, prosząc, aby Maryja Wniebowzięta strzegła naszych serc, strzegła miejsca Chrystusa w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszym społeczeństwie, abyśmy byli zwycięzcami w duchowej walce o wiarę, o życie. Amen.